Cześć, witaj serdecznie w Wojtku, 347 odcinek jest w podcastu. Korzystam tylko i wyłącznie z tego, że mam głos po wstaniu, więc jest, wiesz, jakby taki...
Głos po wstaniu
radiowy.
Bardzo ładne, bardzo
cześć,
ładne.
Cześć, to Paweł i to głos po wstaniu,
powstania powstańców
z łóżka. Powstańców z łóżkowych. Tak, zdarzyło mi się, że zasnąłem przed chwilą na godzinę, więc... Cześć, Wojtku. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem w tym pięknym
mamy
dniu.
Taki maraton, nie? Troszeczkę. Wczoraj nagrany.
Właśnie, to zdecydowanie warto sprawdzić nagranego, bo my w Jesłosie nie będziemy mówić na temat nowych Xboxów. Przynajmniej nie będziemy mówić, chociaż trochę będziemy, ale nie będziemy mówić na temat naszych jakby odczuć tak. I tak dalej, bo to faktycznie dwugodzinny odcinek nagranego o tym wczoraj się pojawił i jest dostępny do przesłuchania. Myślę, że zdecydowanie warto go przesłuchać. Ja myślę też, że to był taki jeden z fajniejszych odcinków, który się nam nagrało.
Też tak uważam. Bardzo przyjemna energia była. A jeżeli chodzi o w ogóle to rozdzielenie, to tak z perspektywy czasu dochodzę do tego, że wydaje mi się, że to jest zdrowe, że jakby mamy oddzielne miejsce do gierek, bo myślę, że nieraz zdarzało się, że nasi słuchacze mieli tak, że wiesz, jakby albo omijali te wszystkie segmenty o grach w Jesłosie, bo po prostu ich to nie interesuje i wiesz, jakby tematycznie żeśmy się troszkę rozeszli i myślę, że to jest właśnie zdrowe i wszyscy mają tą...
To też jest o tyle komfortowe, że jak komuś bardziej na przykład podobały się tematy growe, cały raz tego nie interesuje, to może sobie właśnie słuchać nagranego i dobrze się bawić. Szczególnie, że kto wie, czy nagrany nie będzie się pojawił znowu jakoś niedługo, a potem znowu nikt tego nie wie, nigdy niczego nie powiedziałem, niczego mi nikt nie udowodni. Oraz niczego nie zespoilowałem, a jeśli zespoilowałem, to prawdopodobnie zaraz będzie czekała na mnie wiadomość. Mimo tego, że nie opublikujemy, zaraz będzie czekała na mnie wiadomość od Andrzeja, który mi powie, że mam zabierać swoje rzeczy ze zbiura.
No tak, to jest, wiesz, jednak...
A ja tam nawet nie mam rzeczy.
Po prostu wychodzisz. Tak. Po prostu wychodzisz.
Więc tak, ale to do rzeczy. Nagrany o Xboxie ostatni odcinek wyszedł dziś. To znaczy w poniedziałek, ten odcinek wychodzi w wtorek, więc wczoraj wyszedł nowy odcinek nagranego. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby go przesłuchać, bo rozmawiamy przez dwie godziny w trójkę na temat nowych Xboxów, naszych wrażeń z nowej generacji właściwie.
Dokładnie tak.
To jest pierwsza rzecz, ale ja mam jeszcze jeden jakiś update. Tak, mam. Wojtku, update to jest taki, w którym ja poproszę ciebie o to, żebyś, że tak powiem, mówił, co widzisz. Aha. Bo znowu to jest update dość intensywny czy ważny. Teraz uwaga, ja sobie przesunę troszkę tutaj tego. Uwaga, Wojtku.
Aha, no tak, rzeczywiście jest tutaj, prawda, taki update wąsowy, ponieważ rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że Orzech tutaj próbuje, walczy z tym i no, jeżeli chodzi o jakby obszar pod nosem, to tutaj muszę powiedzieć, że jest to jednak troszkę... No, nie powiedziałbym, że da się to tak zauważyć z daleka. No, to jakby to są takie, to tak jakby orzech troszkę brudny miał tam pod nosem.
To prawda,
ale myślę, że effort jest ważny. I w ogóle ciekawe jest to, że wyjątkowo, bo my staramy się o tym mówić co roku, a jakoś wyjątkowo w tym roku akurat mam poczucie, że doszliśmy do niektórych ludzi. W takim sensie, że wiesz, że dostaliśmy jakiś feedback, że hej, dzięki temu, że mówiliście, to coś tam sprawdziłem, albo pójdę do lekarza, albo sprawdziłem i wszystko jest okej. I jakoś tak to dobrze, bo to znaczy, że ten message został deliverednięty.
Dokładnie tak. To myślę, że też jest super ważne, ale bardzo się cieszymy oczywiście za każdym razem, kiedy się sprawdzacie, bo to jest ważne. Chcemy, żebyśmy mieli więcej słuchaczy, a nie mniej słuchaczy. To jest tylko i wyłącznie z pobudek czysto egoistycznych. A, o ile wąs mi nie rośnie, o tyle cała reszta, że tak powiem, strefy zarostowej całkiem
tak,
nieźle
tak,
tam
tak.
się
to,
dzieje.
To rzeczywiście, bo ja akurat zwróciłem uwagę tutaj, skupiłem się na wąsie.
Tak. Ale... Całkiem nieźle tam idzie. Dziękuję w ogóle za temat, tam jest temat na forum, wąsacze, golenie, takie różne, co tak? Bo ja tam faktycznie dowiedziałem się troszeczkę rzeczy w kontekście radzenia sobie, bo wiesz, to jest mój pierwszy zarost. Tak, autentycznie. Mam 27 lat i po raz pierwszy mam sensowny mhm. zarost. Bo on już wygląda sensownie. W sensie to już tak, że faktycznie, że no, nie wiem, na kamerce to ten, natomiast on wygląda na tyle sensownie, że faktycznie jakbyś do mnie mhm. podszedł, bo nie widziałeś mnie jeszcze w zarości, bo nie widzieliśmy się w listopadzie. Nie, widzieliśmy się w listopadzie, ale nie widzieliśmy się jeszcze jak miałem zarost, bo widzieliśmy się tam 2 czy tam 1 listopada. Natomiast no faktycznie jest tak, że już mam na tyle gęsty zarost, że zasłania mi twarz, że zasłania skórę pod tym. To jest po pierwsze. I faktycznie najfajniejsze jest to, że już jest na tyle jakby ten, że mogę sobie na przykład wziąć go i tak kręcić sobie delikatnie, już tak, tak siedzę na spotkaniu i udawać, że myślę. To jest spoko, ale nie jestem pewien, czy zostanie ze mną po... Chociaż... Nie wiem. Nie jestem pewien, czy zostanie ze mną w takiej mhm. formie po listopadzie.
No wiesz, możesz teraz pójść w ogóle w taką stronę, że jak już ci wyrośnie bardziej, to możesz takie jakieś barberskie, szalone rzeczy wymyślić, nie?
Ej, no ja właśnie, ja już jakby to się wydarzało, no nie? Jakby dostałem informację, że powinienem jakby sobie szyję podgolić i tak dalej. Ja wiem, że my rozmawiamy teraz w podcaście mm-hmm. technologicznym ukoleniu, ale okej. Okay. Szyję, żeby wiesz, żeby nie było, żebyś nie być neckbeardem i tak dalej, no to ja faktycznie jakby poszedłem w tę stronę, zrobiłem to, jakby... Wiesz, więc to jest jakby, to się dzieje. Ale nie, ja myślę, że zrobię ostatecznie tak, że... Zobaczę, co się wydarzy do końca listopada, no bo to wiadomo, to wbrew pozorom zostało jeszcze 2 tygodnie, to jest jeszcze dużo czasu na ten zarost. W sensie mam nadzieję, znaczy mam wrażenie, że nie będzie już takiej drastycznej zmiany, że tą taką zmianę drastyczną już przeskoczyłem. W sensie, że te pierwsze 2 tygodnie są tak jakby takim największą no zmianą, ale ja myślę, że sobie po prostu zrobię tak, że wezmę sobie maszynkę elektryczną i po prostu sobie zrobię taki, wiesz...
Coś.
No wiesz, że coś, że w sensie, że zostawię jakby... kształt, który teraz mi się udało zrobić, bo on jest całkiem niezły. Natomiast, że skrócę ją, mhm. wiesz, że będzie tylko taki, że będę taki bad boy troszkę, nie?
Oh my god, jest. Dlaczego? Dobrze, przejdźmy może do tematów jednak, bo to, nie, to wiadomo, że to są męskie rzeczy, takie...
Mapa. Mhm. Okay.
Słuchaj, mamy dość dużo rzeczy, które się wydarzyły, szczególnie, że poprzedni odcinek nagrywaliśmy dosłownie dzień przed konferencją Apple i możemy jakby, skoro to się i tak wydarzyło, to możemy o tym opowiedzieć. Konferencja miała miejsce we wtorek, jak zwykle we wtorki i o 19:00 tak. standardowo. Tak. I moje pytanie do ciebie, czy ty oglądałeś w ogóle na bieżąco?
Właśnie... Nie, na bieżąco nie. Właśnie to była pierwsza konferencja polska, którą stwierdziłem, dobra, nie chcę.
Ja obejrzałem trochę, bo akurat tak się złożyło, że w momencie, kiedy wystartowała, to młody akurat przysnął i mogłem faktycznie pierwsze tam pół godziny sobie obejrzeć.
Człowiek korzysta z życia, jak może.
Elegancko. Rzeczywiście, wiesz, znaczy w ogóle te nowe, ja teraz będę nazywał je nowymi konferencjami, bo rzeczywiście one są w zupełnie nowej oprawie, bo nie mają publiczności, więc one są nagrane wcześniej i no, wyglądają cudownie. W sensie naprawdę oni potrafią wizualne rzeczy.
Jest to wysoki poziom,
więc bardzo, bardzo przyjemnie się ogląda. Nawet jako spektakl, czy też w ogóle pokaz możliwości, jak można fajnie o czymś opowiedzieć w taki angażujący sposób, ale też właśnie przecinając to mega fajnymi przejściami i w ogóle ta lokacja. I no do ich firma ma przepiękny ten budynek jest i nie dziwię się, że wiesz, że kręcą większość tam, bo po prostu tam każdy kąt można fajnie pokazać. Nieważne. Pokazali nowe Maci, MacBook Pro 13, MacBook Air też 13, bo on, tak, on ma 13 cali.
Tak. Oraz Mac Mini.
I Mac Mini. I...
Ja w ogóle chciałem tylko powiedzieć, Wojtku, że ja widziałem konferencję. W sensie ja obejrzałem ją
widzisz.
Następnego dnia rano. Tylko, że nie oglądałem jej
rozumiem,
na bieżąco.
Rozumiem, jasne.
Bo stwierdziłem, że wtedy mi się nie chciało. Potem wtorek był dniem tak naprawdę jakby pierwszym dniem urlopu, jednocześnie piątkiem de facto dla wielu osób, ponieważ środa była wolna. No więc to był też dzień na granie w gry komputerowe.
Szczególnie, że przyszła nowa konsola, to już trudno było.
Dokładnie tak, więc tak jak mówiłem też, nagrany Minecraft był bardzo mocno grany. No. Ale obejrzałem i jakby więc wiem, co się dzieje, jestem na bieżąco i też mam już opinię i mam też jakby... No mam zdanie.
Bardzo dobrze.
Oraz poradnik zakupowy Jezus Podcast.
Bardzo dobrze. Poradnik zakupowy.jesus.pl. Tu już coś tam stoi? Powinno. Kup ten komputer. W każdym razie rzeczywiście pokazali przede wszystkim procesor, bo jakby wokół procesora M1 cała konferencja się kręciła, bo wszystkie z tych nowych sprzętów ten procesor M1 mają. Jest on w dwóch wersjach, słabszej i mocniejszej. Słabsza ma o jeden rdzeń GPU, czyli tej jednostki zajmującej się wizualiami, ma 7 rdzeni, a ta mocniejsza ma 8 rdzeni. No i jakby wybór tego, którą wersję chcesz, już oczywiście w koszyku się robi i możesz sobie tam, wiesz, dopchnąć lepiej, zapłacić więcej tradycyjnie. W ogóle bardzo ciekawy tekst czytałem, jakby skąd się wzięło to, że przecież to jest właściwie jeden procesor, to dlaczego... Co oni produkują jakby takie, że mają 7 rdzeni, a drugie produkują, które mają 8. I okazuje się, że w ogóle to mega taka ciekawostka, że te, które podczas testów okazuje się, bo wiesz, oni je robią w tej technologii 5 nanometrów, nie? No to jest w ogóle tak poupychane, tam jest tyle bilionów tranzystorów, że to się w głowie nie mieści. I w momencie, kiedy robią testy tych procesorów, jakby one wszystkie wychodzą z są produkowane w taki sam sposób, nie? Czyli jakby mamy jedną linię produkcyjną, procesory są jakby budowane, później są testowane. I w momencie, kiedy okazuje się, że na przykład część z tych tranzystorów gorzej działa, whatever, są nie w pełni, jakby nie w 100% dobre, bo to się może zdarzyć na każdej linii produkcyjnej, to one są wrzucane do innego worka i jakby wyłącza się wtedy ten jeden rdzeń i jest, powiedzmy, pewność, że 7 rdzeni na pewno będzie działać na 100% ich możliwości. Znaczy 100 to też nie bierzcie, jakby nie dam głowy za to 100, ale wiadomo, o co chodzi. Natomiast jeden rdzeń jest wyłączony w tym konkretnym procesorze, więc on trafia do tych sprzętów, powiedzmy, słabszych, nie? A te, które mają pełną moc i wszystko jest w porządku, chociaż... Albo inaczej, jakby liczba niedziałających tranzystorów nie przekracza jakiejś tam, wiesz, wyznaczonej przez nich właśnie cyferki, no to on trafia do tego lepszego worka i wtedy jest pakowany do tych komputerów droższych. Więc to taka ciekawostka, jakby, że mają, że tak naprawdę to jest jeden procesor, nie? Tylko że po prostu to jest kwestia późniejszych testów i czy dobrze wypada, czy gorzej wypada. I w sumie nie słyszałem o tym wcześniej.
A masz gdzieś źródełko do tego w ogóle, bo jestem super
tak ciekawy. Wiesz co, ja to gdzieś znajdę i podeślę i będzie na pewno w opisie link do tego Dobra. Tekstu. Więc M1, 8 rdzeni CPU, 8 rdzeni GPU lub 7, właśnie tak jak mówiłem przed chwilą. Wszystko jest upakowane, no i RAM, tak? Więc jakby wszystko jest właściwie tak spakowane w jeden form factor, co jest bardzo ciekawe. I nie będziemy tutaj raczej mówić o tych, wiesz, wszystkich takich technicznych szczegółach, bo myślę, że ani się na tym za bardzo nie znamy, ale no już powoli teraz, no bo minął prawie tydzień, docierają do nas wyniki tych wszystkich benchmarków, które oczywiście wiadomo, że jakby to raz, że nie pokazuje prawdziwej mocy procesora, no bo wiadomo, że wiesz, no jeżeli masz procesor wpakowany w na przykład MacBooka R, który nie ma aktywnego chłodzenia, czyli po prostu wiesz, no jedyne co, to się wychładza tym, że ten metal zabiera to ciepło i tyle, nie? Więc jeżeli pracujesz na komputerze przez dłuższy czas, no to wiadomo, że ten procesor będzie pracować w podwyższonej temperaturze, no i w którymś tam momencie temperatura będzie za duża i on zawsze, jakby software będzie trochę jakby przycinał możliwość procesora, więc on, wiesz, no nie będzie zawsze działał na pełni mocy, nawet jeżeli korzystasz z dość obciążających programów, na przykład Chrome, który zjada RAMu dużo. Ale no, i właśnie to jest ciekawe, że jakby RAM, CPU, GPU, wszystko jest w jednym, więc to obciążenie cały czas jest w tym jednym miejscu. Wiesz, o co chodzi? Że jakby...
To będzie, Wojtek, bardzo
kurde
dziwne.
Ciekawe, nie?
Jak to będzie działało? No, bo to nie jest tak, że masz, jak teraz w komputerach de facto masz RAM obok.
Tak.
Wiesz, o co
tak
chodzi? Procesora. A tu masz system on chip i w M1 po prostu masz wbudowany RAM w
dokładnie
procesor.
No tak.
Grafikę w procesorze. To będzie zupełnie, to jest zupełnie coś innego niż do tej pory było. No, wyciekły te tam Geekbench?
Jest, tak, Geekbench wyszedł, jakieś tam inne testy.
No i teraz ważne jest to, że w sensie nie warto się połować oczywiście informacjami z Geekbencha czy z jakiegokolwiek innego benchmarku, nie warto. Natomiast warto jest zaznaczyć, kiedy coś na tym Geekbenchu, czy na tym innym tym, wygląda na coś super crazy, no nie? I teraz umówmy się, wyniki M1 w single core są super crazy.
To prawda.
W sensie MacBook Air, ten najtańszy, ten za 5200, ja wiem, że to jest dalej dużo pieniędzy, ale najtańszy MacBook Air z chipem M1 za 5200 wyprzedza iMac'i retinowe i MacBooka Pro 16.
Mac Mini wyprzedza wszystkie komputery na Intelu.
Tak.
Czy to nie jest absurdalne? I teraz,
więc ja mam takie
jeszcze jedna
wrażenie,
ciekawostka,
że...
to tylko dorzucę. No. Ten M1, chyba wersja z 8 rdzeniami, bo to akurat ważne, jest w Geekbenchu mocniejsza od karty GeForce GTX 1050 Ti. Która oczywiście to nie jest najnowsza karta, wiadomo. Natomiast wersja Ti, no to wiadomo, się, że jest dużo, dużo mocniejsza. Natomiast znów, no jednak karta GTX ciągnie z prądu 75 W, nie? I porównaj ją do M1, który tam chyba pracuje na, Jezu, 10 W? I to całościowo, nie, no to w sensie, jest... że wszystkie to, co jest tam napchane, ciągnie 10 W maksymalnie. No,
Wojtek, to jest
absolutnie crazy.
To
no,
jest
więc...
crazy. I teraz
no?
Apple troszeczkę było w dupie ostatnich parę lat, jeśli chodzi o procesory.
To prawda.
Umówmy się, bo oni zawsze byli, w sensie, zawsze byli krok wstecz przed jakby komputerami z... krok za konkurencją Windowsową, powiedzmy, bo tam było tak, że nowe wychodzące Dell czy cokolwiek korzystały na przykład, wiesz, z 8, 9, 10 generacji procesorów, kiedy Apple było generację jakby niżej. I jakby oni też musieli troszeczkę swoje upgrade'y komputerów jakby wstrzymywać de facto do premiery dobrych, nowych i lepszych procesorów intelowskich. Nie? Jakby to był troszeczkę, i to było widać, że po prostu no, nie jest dobrze, jak to się mówi w tym żarcie.
Zresztą pamiętasz, bardzo często pojawiały się w rozmowach dotyczących nowych MacBooków, szczególnie Pro, no bo wiadomo, że one trochę są do czegoś innego i dużo więcej wymagają, użytkownicy MacBooków Pro więcej wymagają od swoich komputerów. I były bardzo często rozmowy, że nawet jeżeli wybieramy sobie tą najmocniejszą wersję Intela w MacBooku Pro, to zawsze było pytanie i zawsze było problemem to, że chłodzenie w tych MacBookach ze względu na po prostu, wiesz, to jak one wyglądają, jak są zaprojektowane, nigdy nie dawało, jakby nigdy nie było na tyle dobre, żeby wycisnąć z procesora, który jest zamontowany w tym komputerze, tyle ile się da. Wiesz, jakby przykład laptopy z tak zwane z Windowsem, chociaż wiadomo, że chodzi o pecety.
No to
laptopy, które na przykład były grubsze, miały, wiesz, dużo większe wiatraki, potrafiły zassać porządnie, wiesz, powietrze i wypchać je na zewnątrz, tak jak powinno to normalnie działać, no to one jakby z tego samego procesora były w stanie wycisnąć jeszcze więcej, nie? Więc to był duży problem MacBooków i myślę, że jakby no, Apple miało tą świadomość i przez te wszystkie lata do momentu, kiedy nie zrobili M1, no musieli się z tym cały czas boksować trochę, nie? I myślę, że teraz to jest naprawdę nowy rozdział w ogóle w historii tej firmy. Ja myślę, że wiele z nas Nie, jeszcze, no, dopóki nie kupimy komputera z M1 lub M2, bo podejrzewam, że wiesz, możemy się spodziewać, że teraz co roku...
Właśnie plotka głosi, że podobno niedługo niedługo w ogóle będzie już procesor, który będzie M2 czy M1X, aha, czy jakkolwiek to nazwijmy, który będzie w komputerach klasy
desktopowej. No właśnie, bo wiesz, iMac-i nieruszone, Mac Pro nieruszony. Tak. W ogóle to ciekawe, co zrobią z Maciem Pro, no bo wiesz, całkiem niedawno wypuścili teraz to też jest wielką sprawa, krowę, że, wiesz, że... jakby... Tak. Co teraz? Czy znowu będzie M2 powiedzmy i też będzie miała zintegrowane wszystko?
No tego nie wiadomo, wiesz, no jakby jak oni to rozwiążą, to jest bardzo interesujące, nie? Ale jakby to też może być szalone, kiedy będą mieli na przykład Mac Pro, będziemy na przykład coś, no nie? I na przykład tych CPU będzie dużo, dużo więcej i GPU będzie dużo, dużo więcej. W sensie, wiesz, to będzie wszystko zintegrowane, wiadomo, no i tak dalej, tylko że będzie to jakoś takie, wiesz,
kosmiczne. Albo będziesz mógł dołożyć cztery procesory na przykład, nie? Cztery M1-ki w jednym komputerze.
Tylko, że to też nie rośnie. To też nie rośnie wykładniczo ta moc.
Nie, no wiadomo,
w sensie,
nie pomnożysz oczywiście.
To też nie... Tak, tak, tak. Natomiast... jeśli chodzi o te M1-ki, no nie? To jakby faktycznie jestem pod wrażeniem jakby jak wygląda ich... moc na tle tego, co jest dostępne w tym momencie. I jest trochę tak, że widzę po prostu bardzo świetlaną przyszłość przed Apple'owymi komputerami. I jakby nie zdziwię się, jeśli będzie teraz de facto tak, że 2-3 lata jakby down the line będziesz miał komputery, jakby Maci będą de facto lepszymi i szybszymi komputerami niż pecety. Ponieważ jakby no, Apple teraz zaczyna kontrolować swój chip i tak dalej i jakby oni mogą zrobić dużo więcej, czy jakby chcą zrobić dużo więcej i chcą wrzucić to dużo więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny jakby, wiesz, Intel no czy jasne. AMD. Znaczy oczywiście to nie jest tak, że Intel w ogóle sobie generalnie sobie radzi, więc to jest jakby, wiesz, ale chodzi o to, że jakby oni teraz ze własnym chipem i właściwie, wiesz, no jakby kontrolują dokładnie cały stack.
Tak, tak, tak.
Więc i z tego powodu uważam, że to będzie superancka rzecz. To jest jakby pierwsze. Bardzo mi się podoba fakt, że M1 tak od strony czystego użytkownika tak po prostu będzie pozwalało na dużo różnych fajnych rzeczy, które typu uruchamianie aplikacji z iOS-a. Ja wiem, że to w ogóle, nawet nie chciałbym do końca rozpoczynać tematu
tak,
uruchamiania aplikacji z iOS-a.
Ogromny worek kolejny, nie?
Tak. Tak, 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 bo tutaj jakby odkryjemy bardzo dużo rzeczy, więc ja bym ten temat zostawił na przyszłość, bo na pewno do tego tematu dojdziemy, szczególnie, że podobno w redakcji ma się pojawić komputer z chipem M1, więc pewno sobie o tym porozmawiamy jakoś bardziej. Natomiast podoba mi się to, że de facto kupując teraz, w cudzysłowie znowu, najtańszego, bo on jest najtańszy, ale to nie jest komputer, ale najtańszego MacBooka, naprawdę dostajesz potężną maszynę. Ja widziałem na przykład na Twitterze teraz ostatnio parę osób pytało, że jakby nie jakoś szczególnie w tym konkretnym momencie się zdecydowali, bo wyszły nowe komputery.
Tylko po prostu szukali nowego
Szukam nowego MacBooka, czy kupić takiego z Intelem tutaj, czy takiego z Intelem tutaj. Ja mówię, słuchaj, jakby wiesz co, mam dla ciebie taką propozycję. Kup sobie tego z M1 i po prostu wybierz sobie komputer, który ci się podoba, bo dokładnie mniej więcej jakby to wybierasz, no nie? Jakby jedyna rzecz, którą uważam, że warto zrobić, to jest oczywiście zwiększyć RAM do 16 GB. To raczej jest feature proof, wiesz, nadal nie wiem, jak on sobie radzi z zarządzaniem pamięcią, no nie? W sensie, bo może to jest tak, że te 8 GB, które jest, de facto starcza na więcej niż, powiedzmy, tradycyjne 8 GB, ale jakby 16 GB lepiej mieć niż nie mieć. Ale potem tak naprawdę, jeśli masz zamiar wykorzystywać komputer do takich normalnych, codziennych, biurowych czy jakichś takich życiowych zastosowań, nawet z okazjonalnym wykorzystywaniem procesora bardziej, czy karty bardziej, czyli montowanie jakichś rzeczy, no nie? No to twój wybór pomiędzy MacBookiem Air a MacBookiem Pro nie jest jakoś szczególnie, znaczy to nie jest jakoś ogromna różnica, no nie? Oczywiście jest tak, że MacBook Pro, żeby było wiadomo, czym on się różni, no. MacBook Air faktycznie jest komputerem, że tak powiem, bardziej standardowym, to znaczy mamy pełny układ klawiszy z F1 i tak dalej. Mamy brak wiatraczka. No i mamy obudowę, która wygląda no, niezmiennie od wielu, wielu lat, czyli ten obły kształt ma. Wszystkie urządzenia mają porty USB 4. To jest bardzo ważne. Dwa porty USB 4. To jest bardzo, bardzo istotną rzeczą. I teraz zaraz jak nie powiem, dlaczego to jest ważne, to zaraz mi powiesz, w sensie zaraz mnie kopnij, bo to jest super istotne, ale chcę powiedzieć o tym, że de facto wybierając między MacBookiem Air a MacBookiem Pro, wybierasz tylko naprawdę design, bo cała reszta rzeczy jest dość mocno podobna. Jeśli nie masz specyficznych wymagań, to wcale nie musisz brać MacBooka Pro. I ja, gdybym miał brać dla siebie komputer teraz, bo na przykład chciałbym, ale jakby mam tego MacBooka Pro 16, który, no wiesz... Po pierwsze, odpalam Windowsa, o czym już mówiłem na naszym prywatnym kanale. Po prostu powiedziałem, że no ja bym bardzo chętnie, tylko że ja mam Windowsa odpalonego w Parallelsach. I to może jeszcze nie, to nie jest jeszcze problem, który został rozwiązany, więc na razie to chyba jeszcze nie został rozwiązany, więc na razie nie mogę tego zrobić.
Parallelsy chyba, ekipa powiedziała, że pracują cały czas nad
tak, no ale no wiesz, no jakby ja potrzebuję mieć jakby dostęp do Windowsa Day One, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, no ja mam w tym aż nie 32 GB RAMu, właśnie z racji tego, że mój Windows potrzebuje sam 16, nie? Bo ja mimo wszystko palam toolsy do tworzenia gier komputerowych na Windowsie, więc jakby...
W ogóle tak wracając jeszcze, jedna rzecz mi mignęła w głowie, że tak jak mówiłeś, że ciekawe jest, jak wygląda zarządzanie RAM-em, nie? No to porównując to tak naprawdę do... No bo wiesz, ten procesor urodził się trochę na bazie procesorów, które były pakowane do iPadów. I wiesz, no...
No i one nie mają dużo RAM-u.
No właśnie o to chodzi, nie? Że jakby porównując do iPhone'a, który, wiesz, ludzie się śmieją, że nie ma więcej i tam, nie wiem ile teraz, ma 6 giga ten Pro? Tak mi się wydaje, 6 giga RAM-u chyba, chociaż mogę kłamać, przepraszam, ale generalnie wszyscy mówią, chyba że mało, tak, jak na wiesz, wypasiony telefon i że androidowe telefony, które są dużo tańsze, często mają dużo więcej RAM-u, nie? No ale jakby patrząc na to, jak on działa, no to on po prostu nie potrzebuje więcej RAM-u, bo ten RAM, który jest szybki i jest wystarczająco dobry, żeby ten telefon sobie śmigał. I jeżeli zostało to, jakby no wiadomo, że rozmawiamy w ogóle, wiesz, no, komputer versus telefon, ale zakładam, że wiesz, że jednak procek zamontowany w kompie, który wywodzi się jednak z tych mobilnych, będzie też radził sobie z tym nieźle, więc te 8 czy 16 giga też wydaje mi się, że powinno wystarczyć nawet do takich, wiesz, mocnych, rzeczywiście mocnych potrzeb, na przykład, wiesz, ludzi, którzy chcą tam MacBooka Pro, żeby im chłodził bardziej i tak dalej. Natomiast wiesz, jakby podejrzewam, że dla ludzi, którzy chcą mieć stacjonarkę i pracować na niej naprawdę, wiesz, tak porządnie, to wydaje mi się, że M1 czy M1X czy M2 nawet, to tam raczej będzie wybór i będzie można sobie dopchnąć jeszcze więcej RAM-u. Tak mi się coś wydaje.
Tak, no na pewno to się wydarzy. Natomiast chcę tylko zaznaczyć tą dużą różnicę pomiędzy tymi dwoma komputerami, jedyną różnicę tak naprawdę pomiędzy tymi komputerami, oprócz tego wyglądu fizycznego, czyli klawiatury, tu, że masz touch bar i tak dalej. To jest właśnie to aktywne chłodzenie.
No tak, to jest ważne.
To jest ważne i komputer będzie sobie dużo lepiej radził, kiedy na przykład będziesz pracował pod wysokim obciążeniem przez dłuższy czas, tak? Więc jeśli będziesz jakby zakładasz, że chcesz więcej montować, no to faktycznie MacBook Pro będzie sobie lepiej radził niż...
Wiesz, na przykład renderowanie wideo, nie? No to wiadomo, renderowanie może trwać długo, chociaż oczywiście na dużo lepszych sprzętach trwa krócej, ale jest to dość intensywne jakby wykorzystanie procka. No to wiadomo, że przez ten długi czas, no to na MacBooku Air renderowanie będzie dłuższe na pewno, bo po prostu wiesz, po pierwszych paru minutach procesor się na pewno rozgrzeje i software będzie jednak jakby wiesz, zmniejszał to taktowanie tak, żeby się nie przegrzał, więc jakby ostatecznie ten render pewnie się wydłuży, a na MacBooku Pro dzięki wiatraczkowi, który pewnie zaraz wiesz, włączy się i będzie szumiał bardzo głośno.
Wiesz, no ale to będzie jakby dalej będzie mógł utrzymywać wysoką wydajność, bo po prostu będzie mógł się chłodzić i będzie nie będzie się zagrzewał. Nie?
Dlaczego jest ważne USB 4?
Tak. Ponieważ w tym momencie, kiedy masz MacBooka z USB-C, czyli właściwie wszystkie oprócz tych, nie wszystkie kable i nie wszystkie urządzenia działają tak samo.
Faktycznie, bo to, Jezu, to jest w ogóle, ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym już parę, dużo odcinków temu i jakby ja też, mi to do głowy nie przychodziło, nie? Że jakby jak to jest możliwe, że mamy złącze, które miało być uniwersalne, USB-C.
Ono jest uniwersalne tylko pod względem jakby interfejsu w postaci jakby tego, że jest taką pastylką, którą się wkłada. Natomiast każdy z nich jest działa zupełnie inaczej. I masz teraz tak, że na przykład jak kupisz zły kabel, to może na przykład nie będziesz mógł używać monitora dobrze, albo ładować komputera z pełną mocą, albo korzystać z jakiegoś akcji. Wiesz, to jest jakby dramat, nie? I jakby założenie ma być takie, że USB 4... które też ma formę USB-C, w sensie tego jakby, to się nazywa USB-C jako jakby rodzaj gniazda, natomiast będzie technologia USB 4, ma wspierać wszystko, w sensie ma łapać wszystko. Okay. I one port to rule them all, no nie? Nie będziesz miał sytuacji, w której jakby kupiłeś zły kabel. W sensie dalej możesz kupić zły kabel do i podłączyć zły kabel do urządzenia, natomiast jakby sam port nie będzie już miał, że to jest port USB 3.0, a to jest port Thunderboltowy, po prostu będzie łapał wszystko. Dlatego też masz dwa i dlatego jakby to jest trochę interesujące. Znaczy ja podejrzewam, że to dlatego, że chcą wrzucić trochę mocniejsze procesory do MacBooków Pro i większych i 14, tych 13-calowych z czterema portami, no to ja nie wiem, czy M1 sobie radzi z tymi portami, to jest jakby moja rzecz, która mnie interesuje. No ale na pewno to się wydarzy prędzej czy później, że te urządzenia będą, wszystkie urządzenia będą na chipach Apple'owskich i ja bym się zupełnie podejrzewam, że to jest, mówimy o paru najbliższych latach, dwóch, trzech latach i będziemy mieć wszystko urządzenia na M1, znaczy na urządzenie, na
M coś, tak, dokładnie.
Tak. I teraz jak ktoś chciałby kupować sobie teraz właśnie nowy komputer i na przykład zastanawia się, czy wziąć Intela, czy wziąć N, jeśli potrzebujecie poważniejszej maszyny, to ja bym zaczekał, jeśli możecie, jeśli macie taką możliwość, to ja bym zaczekał, a to dlatego, że w ciągu najbliższych paru lat Intel będzie coraz bardziej wygaszany.
To prawda.
W przypadku linii MacBookowej. Jeśli macie teraz urządzenie, na przykład tak jak ja mam, MacBooka 16, to nie jest rzecz, która powinna wam spędzać sen z powiek, bo to nie jest wcale tak, że jutro się obudzicie w świecie, w którym wasz komputer nie będzie czegoś odpalał i tak dalej. To nie będzie, tak? Natomiast faktycznie będzie tak, że
gdzieś docelowo będzie, tak.
Odczuwać będziecie pozytywną zmianę, kiedy będziecie mieli procesory M. No i właściwie to tyle. Myślę, że to jest duża zmiana. Mnie oczywiście ta zmiana bardzo cieszy, bo to jest coś nowego w końcu w kontekście jakby przyszłości Maców. Można się trochę nie bać. To znaczy, to nie jest tak, że wiesz, że to się, można się nie bać tego, że będziesz musiał kupować jakieś przestarzałe sprzęty.
No tak, tak, tak. Tu myślę, że jest...
Ja myślę też, że procesory M będą się dobrze starzały. To jest tak ten, a tutaj jakby jako benchmark jest to, że możecie spokojnie kupować teraz tego najtańszego iPada, który ma procesor sprzed 5 chyba lat w tym momencie i on będzie śmigał bez problemu i będzie jakby nie będzie miał, wiadomo, że nie będzie turbo i szybki, ale nie będzie miał czkawki, nie? Już ci powiem, jaki to jest procesor środkowy w ogóle, jestem też ciekawy.
No, tak, A12. Tak, tak.
A no to nie jest aż tak, nie, to nie jest aż taki stary.
Teraz jest 14, nie?
A14. No to mamy sprzed tak naprawdę 2 lat.
Ja powiem ci tak, że ja nawet przez chwilę miałem, byłem na konfiguratorze komputera Mac Mini, bo trochę tak wiesz, jest to, inaczej, to nie jest tak, że chciałem kupić. Przypominam, że jakby cały czas moim planem jest kupienie peceta, głównie ze względu na...
Jestem też w tym pociągu,
to jest ciekawe. Ale widzisz, jakby rozważałem Mac Mini, bo jakby ostatecznie prawdopodobnie wyszłoby taniej, sprzęt by był podobnie jakby mocny, tylko że znowu, już na Macu nie pogram raczej, umówmy się, wiadomo.
A to de facto jest celem?
Częściowo. U mnie, wiesz, głównie to miała być maszyna do streamowania i ewentualnie nagrywania podcastów, więc to streamowanie, wiesz, coś trzeba streamować, wiadomo, że jakąś kamerkę pewnie i tak dalej, ale software do streamowania OBS na Macu działa, tak, bo to jest cross-platformowe, ale szczerze mówiąc, kurczę, często są jakieś problemy, często są jakieś glitche, przechwytywanie ekranu, zawsze coś się skurczy nie tak, więc stwierdziłem, że chyba byłoby bezpieczniej mieć peceta, a przy okazji to jest, wiesz, nowa przygoda, więc i mówię, z tego Maca Mini z M1 też zrezygnowałem, w sensie zobaczyłem sobie, ile kosztuje i tak dalej i oczywiście, że było to kuszące rozwiązanie, szczególnie, że wiesz, do niego i tak trzeba kupić monitor, a do peceta też muszę kupić monitor, więc tutaj wiesz, nie byłoby dużo różnicy, ale stwierdziłem, że dobra, no ze względów takich funkcjonalnych po prostu ten Mac Mini nie, ale myślę, że nie wykluczam, że może kiedyś wymienię sobie tego Maca Pro, którego mam tutaj do montażu, właśnie na Maca Mini jakiegoś, wiesz, mocniejszego. No, chociaż wiadomo, zawsze będę miał oko otwarte na te jeszcze mocniejsze sprzęty, bo wtedy no, nie wiem, jakoś mi się wydaje, że iMac chyba by mi się tutaj sprawdził najlepiej, bo wtedy bym miał przynajmniej to 5K ekran, a nie żebym musiał, wiesz, dokupić jakiś nie wiadomo jaki monitor i tak dalej. No, ale to spokojnie, no, nie?
Że tak powiem, w studiu to myślę, że to faktycznie iMac dla ciebie jest dobrym pomysłem, tylko znowu, ja bym chyba trochę poczekał tak, w kontekście właśnie procesorów M, bo to może być interesujące, żeby zobaczyć, w którą stronę to pójdzie. No nie, jakby wiesz, no w najgorszym wypadku zawsze możesz jakby zejść z wymaganiami
nie,
albo...
Nie, ale teraz zgadzam się z tobą, że jakby teraz, jeżeli rozważasz kupieniem iMac'a, poczekaj, naprawdę poczekaj. Poczekaj na te z Apple'owskimi procesorami, bo to jest bardzo duża zmiana i to nawet nie chodzi o to, że one są... Bo one są szybsze. Oczywiście, od wszystkich intelowskich na pewno będą szybsze. Natomiast nie kupując, i myślę, że to jest, wiesz, wszystko przemyślane bardzo dobrze, ale nie kupując komputera z M1 lub M czymś tam, odcinasz sobie możliwość odpalania aplikacji z App Store'a iPhone'owo, iPad'owego, a myślę, że to też będzie duża rzecz. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie aplikacje po prostu odpalisz raz, dwa, bo tam trzeba trochę hocków, klocków zrobić, deweloperzy walczą z
no,
tym.
No mam dla ciebie, Wojtku, śmieszną wiadomość. Możesz wziąć sobie, odpalić iTunes for Windows, ze swojego urządzenia pobrać sobie pliki IPA,
okay.
Wrzucić je na Maca i zrobić dwuklik.
Aha. No to ciekawe. I co, i deweloperzy nie muszą nic robić?
Ale właśnie to nie jest legalna metoda uruchamiania tego wszystkiego. Tak. Nie chcę o tym jeszcze... Ale działa, tak. To generalnie to jest tak, że to nie jest... No bo wiesz, no, to jest natywnie... To nie jest wirtualizowane, no tak. Tylko to jest jakby, wiesz... No.
A w ogóle a propos wirtualizacji, to jeszcze mi się przypomniało, że no? Te Geekbench'e, które wychodzą teraz, jakby te wyniki, które pokazują, one są... I robione przez Rosetę, czyli przez tą możliwość, czy tak, Rosetę 2 tak naprawdę, tak. Czyli tą, która wirtualizuje de facto Geekbench'a, bo Geekbench nie jest dostosowany do działania na procesorze M1. Więc musi przejść przez tą wirtualizację, co oznacza, że te wyniki są mniej więcej, tak się ocenia, że około 70, może do 80% możliwości procesora M1, bo natywne rzeczy będą działać jeszcze szybciej, nie? Więc to też jest takie ciekawe w sumie, że kurde, to jest tyle mocy, nie?
No tak, to jest bardzo interesujące w ogóle, jak to działa. Ale ja dlatego nie chcę trochę, ja bardzo bym chciał, ale nie rozpoczynam tematu odpalania aplikacji jeszcze na Macu, bo chcę, żebyśmy, że tak powiem, dostali pierwsze komputery. I żeby było tak, że ludzie mogą przetestować, sprawdzić, jak to działa dokładnie, wiesz, co chodzi. Bo teraz jakby wszystkie informacje trochę wyciekają z developer kitów. A ja bym chciał, żeby to było tak, że ktoś przyjdzie, a jeszcze lepiej, żebym mógł dotknąć.
No.
I sam sprawdzić i powiedzieć, Wojtek, słuchaj, jakbyś chciał, to można to zrobić tak. No, ale... Ja zasadzie zastanawiałem się na taką rzeczą, w sensie nie odpowiem na to pytanie i zostawiam tylko pod dyskusję, no bo jakby z jednej strony... Ja ostatnio zrobiliśmy troszeczkę, dzięki tobie Wojtek, zrobiłem trochę zmian jeszcze co do mojego setupu związanego z nagrywaniem, to znaczy jestem jakby gotowy na nagrywanie w przestrzeni poza studyjnej, gdzie studio. Aha, to jest w domu.
To prawda.
Co sprawia, że mogę nagrywać właściwie wszędzie.
Zgadza się.
I nie jestem przypięty do urządzenia. To znaczy mogę de facto kupić sobie iPada.
Tak.
Nagrywać normalnie wszystko. i wysyłać pliki do ciebie bez problemu. I mam dwuurządzeniowy tak naprawdę setup do nagrywania. To znaczy mam iPad, na którym rozmawiam z tobą na Skype'ie i mam słuchawki. Oraz mam zewnętrzny rekorder, który potem wyciągam kartę sobie na przykład SD i wkładam do czytnika i po prostu na iPadzie zrzucam i ci wysyłam.
Możesz tak zrobić, owszem.
I chyba, i wiesz, i mówię, no dobra, ale to czy powinienem na przykład mieć komputer, w sensie gdybym miał nagrywać? W sensie to nie jest tak, że ja szukam, żeby kupić jeszcze, wiesz, bo ja mogę nagrywać z tobą na telefonie teraz, tak? Ja mogę do ciebie de facto zadzwonić na telefonie i nagrywać na drugim urządzeniu po prostu gdziekolwiek jestem. I prawdopodobnie, kiedy w ciągu najbliższych tam dwóch, trzech miesięcy gdzieś wyjadę czy cokolwiek, to faktycznie tak będzie, że jeśli będziemy mieli nagrywać, to ja po prostu będę rozmawiał przez telefon z tobą / z wami, jeśli będzie to jakiś nagrany podcast czy coś takiego. I no i wiesz, będę sobie nagrywał na to jakby zewnętrzne urządzenie, no ale tutaj mógłbym mieć urządzenie, wiesz, mógłbym mieć iPada, na którym mógłbym jednocześnie mieć notatki i tak dalej, i tak dalej. I jest taki moment, że nie jestem przy, jakby wiesz, no korzystałbym z dobrodziejstw iOS-a, tak? Miałbym te wszystkie aplikacje, które mam na telefonie znane i tak dalej. No to są jest dużo tego plusów, tak? Shortcutsy, których na Macu nie, na razie nie, no wiadomo, że jest jakby Apple Script, ale mówimy o takim, wiesz, bardziej user-friendly ten. No i mógłbym. Z drugiej strony MacBook Air z M1 de facto cenowo porównywalny, bo kiedy bierzemy MacBooka, tego iPada Air na przykład z klawiaturą, no to cenowo zbliżamy się dość intensywnie do tego MacBooka Air, nie? Jakby, więc to jest, teraz zabawne jest to, że właściwie wybór jest jakby w tym kontekście, wiadomo, można pójść tanie, można kupić zwykłego iPada, o czym też przed chwilą mówiłem, to dalej jest dobre urządzenie, natomiast ja już myślę na zasadzie, no dobra, to by był mój komputer w jakimś stopniu i faktycznie mógłbym w końcu wykonywać na nim jakby de facto swoją pracę. Szczególnie, że znowu moje życie poszło w taką stronę, że moja praca głównie polega na siedzeniu na spotkaniach i pisaniu maili.
No to komputera do tego aż tak bardzo nie potrzebujesz. Oczywiście wiesz, no tak jak mówiłeś, no tam masz znowu, rzeczy, w sensie, że wirtualizujesz Windowsa, coś tam.
No to mam,
tak,
no oczywiście. No ale wiesz, dlatego mówię, że głównie, nie? W dużej mierze. No to nie jest tak, że mógłbym całkowicie zarzucić, ale znowu jakby idea, no iPad only, albo iPad mostly właściwie, zaczęła się robić interesująca, nie? Jakby to nie jest tak, że też chcę zrobić teraz jakiekolwiek ruchy, no bo w najbliższe nadchodzące miesiące, że tak powiem, szykują dużo wydatków, chociażby właśnie komputer, o którym też mówiliśmy, bo jakieś tam plany, czy jakieś tam rzeczy mi przychodzą do głowy, czy aparat, który sobie obiecałem i jakby i chcę to po prostu dla siebie zrobić. No to wiesz, no jakby kuszą różne z rzeczy i podoba mi się, że jakby trochę rzeczy więcej jest teraz możliwych, nie? I to jest fajne, w sensie idziemy, znowu mam wrażenie, że idziemy w fajną stronę technologią, gdzie technologia troszeczkę zaczęła mnie nudzić, o czym też rozmawialiśmy prywatnie, czy też mówiliśmy w podcaście, że technologia zaczęła się zrobić troszeczkę nudna, taka mocno, no mało sexy się zrobiło.
No.
A jakby, a teraz cytując trochę Justina Timberlake'a.
No, sexy back.
No wie, sexy dokładnie. Back, dokładnie. Sexy is back, dokładnie. Więc no fajnie, sympatycznie, fajnie tak. Elegancko. No, ale elegancko jest, powiem ci, że te rzeczy się pojawiają, tak teraz fajnie jest, fajnie, można sobie usiąść, można sobie posiedzieć na komputerze, poklikać, fajnie.
Zdecydowanie.
Z tych sympatyczniejszych mimo wszystko teraz technologii mamy. Nie
no,
nie?
Ale rzeczywiście zgadzam się, że wiesz, jakby świat technologii jest trochę jak sinusoida, no robi się trochę nudniej.
No jest, no
też
jest.
Bywa tak, że przecież w ogóle okres wakacyjny jest zawsze takim okresem ogórkowym, a teraz jesień mamy taką dość intensywną. Szczególnie, że jeszcze w ogóle Apple podobno nie powiedziało ostatniego słowa, bo jak coś tam przeciekacze, ładne słowo w ogóle, przeciekacze, coś mówią o tym, że ma być jeszcze one more thing, to znaczy, że coś przed świętami ma się pojawić.
Tak, i teraz. No, czy to nie będzie M2 lub M1X? No, jakby dla mnie to brzmi bardzo dobrze, żebyśmy mieli jeszcze desktopy w końcu.
Na pewno zgodzę się z tym, że jakby profesjonaliści zostali, znaczy inaczej, zostało im pokazane przez szybkę, patrzcie, co was czeka, nie? Ale no dzisiaj, jeżeli jesteś takim naprawdę mega pro, no to stoisz i czekasz, no bo bez sensu byłoby kupować teraz maszynę na Intelu, więc im dłużej ten okres będzie trwał takiego oczekiwania, no, tym gorzej też dla Apple, no bo oni, wiesz, jakby nie wyciągają pieniędzy z kieszeni naszych, kiedy by mogli, nie? Więc jakby no, może być tak, że to rzeczywiście będą te tak zwane duże komputery, a może być tak, że ostatecznie, wiesz, AirTagi się pojawią, nie? Bo to będzie taki fajny prezencik pod...
No, ale nie zrobią konfy. W ogóle to jest dziwne, bo ja te AirTagi widziałbym już teraz, żeby oni zrobili. Wiesz, co chodzi? Bo to jest tak, że...
No dziwne, że się nie pojawiły tak już.
Chcesz się kupić na święta, nie? Chcesz się kupić na święta jako jakby jedna z tych rzeczy. No wiesz, ja bym totalnie kupił sobie na święta taki prezent, nie? Dla samego siebie. Tymczasem nasze prezenty, Wojtek, na święta, chciałbym ci powiedzieć, że jeszcze nie pobrali za nie nawet pieniędzy.
A, okej. Okay. No dobra.
I mówię tutaj o naszych HomePodach. Jeszcze nie pobrali za nie pieniędzy. W dalszym ciągu mój ma przybyć 24, a twój 1 grudnia, no czyli w ciągu najbliższych 2 tygodni jakby przyjdą do taty, a potem będą u nas. No ale to już, ja już się naprawdę nie mogę doczekać. Naprawdę się nie mogę doczekać, szczególnie, że widziałem filmik naszego ulubionego youtubera technologicznego MKBHD, tak. Marcus
Brownlee.
Keith.
O, nie wiedziałem, Brownlee. Że jest Keith.
Tak, tak, on jak zdobył 10 milionów subów, to zrobił middle name review. To było tak, że bo wszyscy zastanawiali, co znaczy K.
No tak.
I on siedział przy biurku, po prostu opowiadał o czymś, po czym po prostu w pewnym momencie wstał i za nim na dwóch ekranach
był napisany Keith. Nice, szanuję. No dobrze, ale widziałeś recenzję HomePoda Mini.
HomePodową. Tak, i powiem ci, że no, podobno jest nieźle. Właśnie to jest taka rzecz, która mnie bardzo, bardzo cieszy, bo podobno jest nieźle. To nie jest oczywiście poziom dużego HomePoda, ale tego byliśmy wszyscy świadomi. Natomiast podobno jest na tyle nieźle, że jest to sensowne urządzenie, które można kupić. Wiesz, co chodzi? Że ono nie jest podobno super głośne, natomiast jakość muzyki jest niezła. Przekazywanie na przykład, wiesz, muzyki, ja w ogóle podlinkuję jego recenzję, przekazywanie muzyki działa podobno bardzo
dobrze.
Pod
warunkiem, że korzystasz z Apple Music na razie przynajmniej, albo z tego,
tak,
z
właśnie,
Pandory,
właśnie,
tak, no to dobrze jest... pamiętam?
Tak, właśnie to jest to, że faktycznie jest tak, że jeśli chcesz korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, albo przynajmniej z większości dobrodziejstw, no to musisz korzystać z Apple Music. Ja z tego Apple Music mam to szczęście, że nie tyle, że korzystam, co dzięki Freer Music mam tak, że de facto mam wszystkie playlisty synchronizowane pomiędzy oba serwisami. Więc jak po prostu przyjdzie taki moment, że powiedzą mi, że przyjdzie po prostu do mnie HomePod, no to ja nie mam problemów, żeby korzystać z Apple Music do HomePoda.
A, nawet tak, okej.
Okay. W sensie, że wiesz, jeśli się okaże, że jakby będzie mnie bardziej męczył mnie fakt, że muszę zmieniać usługi serwisowe po to, żebym, w sensie streamingowe, po to, żebym sobie spokojnie mógł słuchać muzyki na HomePodzie, to po prostu przejdę na Apple Music to gdzieś. No bo to nie ma aż tak ogromnej różnicy. W sensie jest wygodne, jest parę rzeczy, jakby, które mnie na przykład w Apple Music bardziej bolą. Ale to jest jakby temat oczywiście na inny odcinek. Tymczasem jest tak, że faktycznie dobry chyba zrobiliśmy ruch z tymi HomePodami. Tak
no,
mi się wydaje.
Też mi się wydaje. Chociaż jakby ja mam takie ambiwalentne na razie odczucia, bo wiesz, no to ja tam chcę z nich korzystać do tego Intercomu, to już mówiłem wielokrotnie. Zobaczymy, czy to faktycznie, wiesz, na tym się skończy. We'll see. Natomiast jakby ta recenzja MKBHD też mi... No, wiesz, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to tak... Nie jest to jakiś super głośnik, ale też nie o to mi chodziło, bo mówię, no ja tylko tak technicznie bardziej chciałem go mieć, żeby właśnie mieć tą komunikację i mieć możliwość przekazywania muzy takiej szybkiej, bo właśnie wiesz, u mnie mam dużo pomieszczeń po prostu i wiesz, jakby to, że zabieram muzykę na telefon i później przynoszę ją do drugiego HomePoda Mini, to też jakby myślę, że będzie ciekawym doświadczeniem, ale rzeczywiście no, jest to głośnik, który przede wszystkim bazuje na Apple'owskim wszystkim, tak? Czyli jeżeli mamy iPhone'y i tak dalej, no to wiadomo, że to będzie nieźle działać. Ale no tutaj szkoda, że rzeczywiście to z Apple Music działa dobrze, a z nie Apple Music już gorzej, a że ja korzystam ze Spotify, no to wiadomo, no chciałbym, żeby to działało. Mam nadzieję, że rzeczywiście to jest tylko kwestia jakiegoś update'u.
No mają, podobno jest tak właśnie, że mają zrobić update i okay. może to działać i będzie no to działało, nadzieję. Więc jakby jestem dobrym myślą. Ja w ogóle zastanawiam się, bo Volant na przykład napisał nam pod poprzednim odcinkiem, że jeśli HomePody będą grały gorzej niż MacBook Pro 16, to powinni, że tak powiem, wyjść okay. z domu. No, jest, że to nie jest. I co mnie bardzo cieszy, ja jestem bardzo ciekawy, bo ja stoję troszeczkę to jest tak mentalnie, chciałbym mieć w domu jakiś zestaw audio do słuchania muzyki bardziej niż mniej. Korzystam z Booma mhm. i tak dalej, korzystam ze słuchawek i jakby wiesz, no to nie jest tak, że nie mogę sobie słuchać muzyki, natomiast chciałbym sobie zrobić tak, żeby puścić muzę. Niech gra, no tak. niech sąsiady no wiedzą, że mam dobry gust muzyczny i że ja ich uraczę dobrymi piosenkami, szczególnie jak krzyczą na przykład o 3 w nocy, to bym im wtedy puścił na przykład tego Skrillex.
Skrillex, nie? ewentualnie ten...
Infected Mushroom, wiesz, jakby coś w tę stronę, no, żeby trochę...
Vader.
Metallica może... O, dokładnie, mm-hmm. Slipknot. Ale i teraz ja chciałbym, żeby te HomePody trochę były dla mnie takim właśnie, te mini zestawem jakimś takim trochę audio. Znaczy ja wiem, że to nie będzie to, ale mam nadzieję, że odciągną mnie jakby muzycznie na tyle, że nie będę chciał wydać od razu pieniędzy albo na 2 duże HomePody, bo to jakby wiem, że jest głupi pomysłem w kontekście prawdopodobnie nadchodzących w najbliższej jakiejś tam dalszej przyszłości HomePodów nowych, maybe. To jest po pierwsze, a po drugie no jakby, bo Sonos taki zestaw 5.1 albo ten to kusi, no nie? Albo Denon, wiesz o co chodzi, nie? I ja bym bardzo nie chciał w tę stronę iść, bo ja wiem, że to jest, że mój portfel powie do mnie Paweł, uh-huh. słuchaj, to jest ten moment, w którym ja już nie chcę żyć.
Spal mnie.
I mój
proszę, spal mnie.
Mój portfel... Tak, mój portfel po prostu poprosi, żebym ja go zabił, więc zastanawiam się, jak to będzie. Znowu, no, mamy 3 tygodnie mniej więcej do momentu, w którym będziemy mogli nasze HomePody użyć. Jak tylko przyjdą, Wojtek, rozpakuję swoje, podłączę, puszczę muzykę i przywożę ci twoje. Od razu to zrobię, w sensie jakby, nawet jeśli to będzie 12, to powiem w pracy, słuchajcie, sorry, mam ważną rzecz do zrobienia, muszę coś... nie mogę teraz, mam coś oczywiście. Bardzo ważnego. No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. No te HomePody mini, to też mam wrażenie, że będzie fajny gate do Apple'owego świadka muzycznego. Kto wie, a może będzie tak, że za 3 miesiące Wojtek stwierdzisz, no Apple Music jednak nie jest złe i dobrze działa i faktycznie z racji tego, że mogę używać go z wieloma urządzeniami Apple'owymi w taki bardzo wygodny sposób, to ja przejdę. Zrobisz tak?
Nie wiem tego, no już próbowałem raz i mnie wkurzała ta aplikacja, więc nie wiem, no może.
Jest trochę inna teraz na iOS 14,
no,
by the way.
Spoko, no.
Naprawdę, ten się zrobili trochę więcej rzeczy takich, ja bym powiedział, ze Spotify'owali tą aplikację.
Ja się boję, że po prostu jestem trochę w Spotify już zamknięty, a już płacić za oba bym nie za bardzo chciał. W sensie to już jest trochę przegięcie.
A ja płacę za oba. Ja wiem, płacę za oba.
No, jesteś muzyczny świr.
Ale ja to robię też dlatego, żeby nasi subskrybenci newslettera mogli sobie po prostu posłuchać dobrej
muzyki.
Ale
to jest naprawdę szlachetne i super, że tak robimy.
Specjalnie dla was płacę te 10 zł miesięcznie, bo tyle mnie to kosztuje.
No tak, bo ty One kupiłeś, nie?
Ponieważ mam mam studenckie konto.
Studenckie konto, pięknie. Jakby się Tim Cook dowiedział,
nie chcę
to naprawdę.
Przepraszam bardzo, bo jakby ja sprawdziłem i domena Jesus Edu działa, natomiast ja mam faktycznie z legitnego... Wkopuję się teraz. Ale mam naprawdę z legitnego źródła. Mam konto studenckie faktycznie, polskie uczelni i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, dobrze.
Regularnie każą mi się weryfikować, czy dalej jestem studentem. Loguję się na tego maila i oni mówią, okej, dalej jesteś. Okej, okay, no tak, spoko.
Polski system szkolnictwa wyższego trochę ma dziury ewidentnie, no wiesz.
To nie jest polski system, ten tylko, że UniDays weryfikuje w taki bardzo żenowy okay. sposób, jakby to, czy jesteś studentem, po prostu musisz zalogować na maila z domeną edu.
Wow. No to rzeczywiście, tak średnia, bym powiedział. A możesz przekierować tego tak, maila na inne konto na przykład? W sensie, że...
Mogę, ale ja... No mogę. I nice.
No nieźle.
Więc nawet nie musisz się logować. Nieźle.
Słuchaj, no nie wiem, czy mamy czas, bo chciałem jeszcze o Big Siurze porozmawiać.
To o Big Siurze myślę, Wojtek, że możemy sobie porozmawiać w naszym After Darku, bo ja też mam troszeczkę rzeczy na ten temat, więc zrobimy sobie tak, że sobie po prostu pogadajmy w After Darku o Big Siurze. Ja ci, Wojtku, w takiej opcji Bardzo dziękuję za ten regularny, wspaniały, w pełni darmowy, bez reklam odcinek jest od tak podcastu. Jest. Wyjątkowo oczywiście bez reklam, w pełni darmowy. Słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnym tak odcinku. Jest. Pozdrawiam cieplutko i dziękuję bardzo.
A patronów zachęcamy do odsłuchania After Darka.
Chodźcie do tamtego.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.